I 14 minut po godzinie 11. Janusz Życzkowski, kłaniam się Państwu w pierwszym w tym roku wydaniu Lubuskiego Forum Polskiego Radia Zachód. Program realizuje Marcin Kosiński, a my, podobnie jak w roku ubiegłym, będziemy łączyć się z naszymi gośćmi telefonicznie, no i rozmawiać o bieżących wydarzeniach, bieżących sprawach. Pierwszą parą gości są pan poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami również Grzegorz Gryncewicz, który jest sekretarzem lubuskich struktur Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie Grzegorz.
Dzień dobry państwu, wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku.
Tak, to dobre życzenie, żebyśmy w ten sposób rozpoczęli. No ale rozpocznę też pytając panów, jak myślicie, jaki to będzie rok dla Polski, ten 2022, pan poseł Jerzy Materna?
No, chciałbym, żeby przede wszystkim był lepszy, nie? Ale widzimy otoczenie, jakie jest zagrożenie, jakie stają przed nami tutaj z jednej strony, ze strony rosyjskiej, sprawa po prostu na to, co się dzieje na granicy z Białorusią, z drugiej strony no, bezpardonowy atak też i nieuzasadniony Unii Europejskiej na nas, jeśli chodzi o te wyroki TSUE i sprawa po prostu Bogatyni z naszych kopalni, elektrowni. No, tak naprawdę od środka to i opozycja zachowuje się przy mediach, które niestety czasami po prostu przekraczają pewne granice. Jest to wszystko po prostu z jednej strony trudne, ale jesteśmy też, można powiedzieć, też bardzo dobrze przygotowani.
Nie chciałem właśnie powiedzieć, że to taka gorzka prognoza.
Znaczy gorzka, ale trzeba też patrzeć realistycznie. Ja nie chciałbym, mój Boże, tylko trzeba po prostu powiedzieć sobie, jaki punkt wyjścia jest. Nie? Mhm. Jest trudny, ale dzięki temu, że nasz rząd naprawdę wiele włożył w ten wysiłek Polski Ład, dzisiaj jest oczywiście o wiele lepiej startować z tym wszystkim. Mamy bardzo duży wzrost PKB. Bank Narodowy ogłosił dwa dni temu prognozę, że ponad 10 miliardów będzie zysku. Z tego, co to wstępnie mówił, porównując do poprzedniego roku, to jest dobrze.
Prezes Glapiński tak informował o tym.
Tak, tak, dwa dni temu. No i teraz mamy te ład. Rozpoczął się druga tura przyjęcia wniosków. Ja zachęcam też po prostu, żeby ten były nie za duże te wnioski z gmin, w granicach gdzieś 9 milionów złotych. Wtedy jest szansa, że te wnioski po prostu przejdą i będą pozytywne dla każdej gminy. Mhm. Nam zależy na równoważonym rozwoju, a nie, żeby jedni dostawali więcej, a drudzy nic. Chcemy tego. I jest duża perspektywa też naszych inwestycji. Ja też z dużą nadzieją oczekuję, że Lubuskie zyska wiele dużych inwestycji.
Czy te nadzieje podziela przedstawiciel Platformy Obywatelskiej Grzegorz Gryncewicz? Bardzo proszę, panie sekretarz.
Wydarzenia ostatnich lat nauczyły nas jedno, że bardzo dużo sytuacji jest nieprzewidywalnych i dynamicznych tak naprawdę. Nikt nie przewidział takiego rozrostu epidemii, niepewność związana z tą epidemią, kryzys na granicy, inflacja tak naprawdę tutaj i zamieszanie w przepisach dotyczących między innymi Nowego Ładu stawia znak zapytania, jaki będzie ten rok, bo jednoznacznie nie można tego w tym momencie określić. No ja chciałbym, życzył przede wszystkim sobie tego, żeby sprawy dotyczące zdrowia naszej populacji, tak w Europie, na świecie, w Polsce, jak najbardziej były pozytywne, żeby ten koronawirus zaczął odpuszczać, żeby ta epidemia zaczęła wygasać, żebyśmy mogli zacząć w końcu żyć jak najbardziej normalnie. Jak wspominałem, tak, ja stawiam przed tym rokiem wielki znak zapytania. Ja mam osobiście duże wątpliwości właśnie co do Polskiego Ładu, gdyż wprowadza bardzo dużo zamieszania. Ja jestem osobą, która straci na Nowym Ładzie i to nie z błędów księgowych, tylko z błędów ustawowych, tak, więc dla mnie to nie jest dobra wiadomość w nadchodzącym roku. Tak, znam duże takie grono takich osób i tutaj tak naprawdę nic się dla nich nie zmieni, nawet jakiś przy innych naliczeniach płac przez księgowych, tak? Więc no zobaczymy, co nam przyniesie. Teraz musimy przede wszystkim zmierzyć się z problemem rosnącej inflacji, tak? I czekać na to, co się wydarzy. No sytuacja na granicy też do końca nikt nie przewidział, która wystąpiła teraz na granicy polsko-białoruskiej. No obyśmy mogli rozmawiać o rzeczach, których jeszcze nie wiemy, a będą pozytywne dla naszego kraju.
No, więc tego
sobie życzę.
Tego sobie życzymy, ale taką niepokojącą...
Takie małe sprostowanie, no bo...
Czy ad vocem, tak? Jeśli chodzi o Polski Ład,
no,
tak?
Jeżeli chodzi o Polski Ład, no wiadomo, że zawsze to będzie jakieś pewne, przy takich głębokich zmianach, pamiętamy o 90 roku, jak zmiana województw, ukształtowania, tutaj też jest duża rewolucja, jeśli chodzi o podatki. Na końcu 17 miliardów więcej ma zostać w gospodarstwach rodzinnych. To jest ustawa, która dla 19 milionów zwiększa. Ja osobiście też nie zyskam nic, trochę może stracę, ale to jest tak jeszcze. Bardzo ważne, że chcemy służby zdrowia, żeby lepiej funkcjonowały. Chcemy, żeby więcej środków było na bezpieczeństwo. To musi tak być, że jeżeli komuś się lepiej udaje w życiu, ma możliwości większe, czyli zarobkowania poprzez przedsiębiorstwa. I życzę jej najlepiej.
To musi, jak rozumiem, partycypować w tych kosztach.
Solidaryzm
społeczny, tak jest.
Dzielić się z tym, co wszyscy wytworzyli.
Panie pośle...
Osoby na umowach cywilnoprawnych no niekoniecznie zarabiają bardzo duże pieniądze, a mają nieodliczone.
Wiemy, że pewne kwestie księgowe będą jeszcze poprawiane, natomiast ja chcę przejść do innej takiej niepokojącej informacji, która dotyczy cen energii. W minionym tygodniu przedstawiciele lubuskiej platformy organizowali konferencję prasową, na której jakby tą sytuacją obarczyli rządzących Prawo i Sprawiedliwość, że nie ma dywersyfikacji źródeł energii, że nasza pozycja jakby międzynarodowa powoduje, że nie mamy też jakby siły negocjacyjnej. Kto jest winien i co jest winne temu, że my płacimy więcej? I czy tak można wprost powiedzieć, że politycznie to czy inne ugrupowanie za to odpowiada? To rozpocznijmy w takim razie od przedstawiciela Platformy Obywatelskiej.
Panie redaktorze, jak większość odbiorców z pewnością wie, że na gospodarkę wpływa wiele czynników. Ja przytoczę tylko fakty, które udało mi się pozyskać na podstawie portali gospodarczych tak naprawdę. Do 2020 roku Polska na opłatach emisyjnych zarobiła 34 miliardy, tak? Do 2001 roku, przepraszam bardzo. W 2021 roku jest szacowane, że to jest około 20 miliardów, tak naprawdę. Na co musimy przeznaczyć te opłaty emisyjne? 50% na poprawę jakości powietrza i projekty ekologiczne, tak? O tym było wiadomo nie od roku, nie od dwóch, ale od dużego interwału czasowego, że musimy inwestować w te alternatywne źródła energii, tak? Proszę zobaczyć. Fundusz Zielonych Inwestycji, z którego jest finansowany nasz program Mój Prąd, to jest 1,2 miliarda złotych, tak? A mówimy do 2020 roku o 34 miliardach złotych. Dodatkowo proszę zobaczyć, że mamy opłatę mocową do rachunku za prąd doliczaną, która również powinna wpływać na restrukturyzację naszych elektrowni. Tak? Mamy elektrownie węglowe, ale jak wiadomo węgiel jest drogi tak naprawdę. Powinniśmy te elektrownie modernizować, żeby obniżyć poziom emisji CO2, stawiać na fotowoltaikę, na alternatywne źródła energii. Poza tym trzeba zastanowić się, ja jestem wielkim osobiście zwolennikiem dyskusji nad elektrownią atomową. No za te pieniądze, które już teraz są z opłat emisyjnych, to jest lwia część budowy tak naprawdę elektrowni atomowej. No opłata mocowa dała dla budżetu państwa 5,5 miliarda wpłynęło pieniędzy.
No rząd podejmuje decyzję w kierunku uruchomienia atomu. Pytanie oczywiście o te zarzuty, które pan teraz postawił dotyczące naszej energetyki opartej o węgiel, dotyczące handlu emisjami. Pytanie do pana posła Jerzego Materny. Czy jakby przyjmuje pan taką retorykę i to, że to jakby państwo i rząd Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy jest odpowiedzialny za to, że Polacy muszą zapłacić więcej?
Panie redaktorze, to jest dosyć skomplikowane. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że Unia Europejska w 2008 roku, czyli za rządów Platformy Obywatelskiej, bo myśmy rządzili z 2007 roku, przyjęła po prostu pakiet klimatyczny, który w efekcie zaczynamy dzisiaj zbierać. Myśmy to przez wiele lat mówili. Ja powiem tak, jestem na Komisji Unii Europejskiej i wiem, że transformacja, to co pan mówił tam z węgla, przejście na OZE, To wie pan, jakie są koszty? 2 biliony złotych. 2 biliony złotych. My jesteśmy jeszcze w innej sprawie, w innym etapie. Tak jak Unia Europejska, większość krajów zachodnich, oni mają tą, od 45 roku mają po prostu demokrację. Mogli się do tego przygotowywać, tych planów, które nastąpiły w 2008 roku. My mamy inny. Dopiero w 89 roku nastąpiło, można powiedzieć, ocieplenie. Możeliśmy rozpocząć budowę nowego państwa i my jesteśmy na całkiem innym etapie. Szkoda, że Unia Europejska nie zobaczyła całościowo, jako cała Unia Europejska, jako jeden kraj, że my, jedna część ma możliwości atomowe, tak jak Francja i Niemcy mają inne które mogą wykorzystać, czyli więcej są zaawansowani, jeśli chodzi o OZE i te rzeczy, a my, Polska, mamy po prostu większe zasoby węgla kamiennego. I bzdurą jest to, co się w ostatnich latach mówi o tym, że jeżeli będziemy dalej budować nowe elektrownie oparte o węgiel kamienny, że to są po prostu, można powiedzieć w cudzysłowie, toksyczne, czy emisują emisują szkodliwe pyły. Mówimy o, jeżeli o szkodliwości, to mówimy o budynkach, w domach, które po prostu jeszcze nie zostały wymienione piece. I tu jest zgoda, jak najbardziej trzeba to wymieniać. Ale nowe dzisiaj elektrownie w oparciu o węgiel kamienny czy brunatny po prostu zeroemisyjne są. Ja przykład ostatniego tygodnia, gdzie Unia jest dzisiaj, w jakim punkcie, nagle mówi, że gaz będzie zeroemisyjny. No to po prostu widzimy wszystko, jak to wszystko działa.
Panie pośle, kiedy atom w Polsce?
Po prostu, oczywiście już są poważne rozmowy. Mam nadzieję, że będzie opcja taka, że weźmiemy też i w zasadzie dwie, można powiedzieć, rodzaje. I to w oparciu o bardzo małe elektrownie atomowe. I uważam, że to jest najlepszy kierunek. Czyli z tych krajów wschodnich, chyba z Korei czy...
No Korea tutaj pamiętam, przedstawia pewne propozycje.
Tak. I z drugiej strony Francuzi, którzy też mają bardzo duże możliwości. Ale tak naprawdę wszystko w oparciu jest to, co powiedziałem na początku. 2 biliony kosztuje przejście...
Dobrze. Panowie, jeszcze jeden temat. Dobrze, ad vocem Grzegorz Gryncewicz, bardzo proszę.
Panie redaktorze, no przede wszystkim opłata emisyjna jest taka wysoka z tego względu, że płacimy to od najdroższej tak naprawdę elektrowni. Ja mówiąc o modernizacji elektrowni, również mówiłem o modernizacji elektrowni węglowych, zaznaczam, które również mogą podlegać modernizacji. Rozumiem, że przejście w 100% na zieloną energię to są koszty w bilionach, ale my coraz bardziej oddalamy się od przysłowiowego zachodu, jeżeli chodzi o alternatywne źródła energii. Ta dysproporcja rośnie. I to jest moim zdaniem dużym znakiem zapytania, problemem w tym momencie.
Dobrze, panowie, na koniec jeszcze pytanie o inwestycje, które mają być ważne inwestycje drogowe. Obwodnica Drezdenka, obwodnica Nowej Soli. Przed świętami poinformowano o znaczącym dofinansowaniu tych inwestycji ze środków centralnych. Natomiast nie ma jednoznacznej odpowiedzi samorządu wojewódzkiego, w jakiej wysokości by te drogi, te inwestycje były dofinansowane. Znaczy tutaj mowa chyba o partycypacji 50-50%. Wiemy, że już teraz są takie sygnały, będzie konferencja prasowa w poniedziałek, że marszałek chce dać znacząco mniej tych środków. I czy przypadkiem ze względu na taką postawę te inwestycje nie zostaną pogrzebane? Jerzy Materna.
No oczywiście, że panie redaktorze, musimy znaleźć punkt wyjścia, znaczy punkt wspólny, czyli dogadać się. Nie możemy tylko robić konferencje i mówić, że nie będziemy robić. Przecież obwodnica zarówno tutaj Nowej Soli jest bardzo, bardzo potrzebna. Udało się nam naprawdę przez wiele miesięcy wspólnie dogadać, chociaż po prostu znaleźć wspólny język, jeśli chodzi, mówimy o całą drogę, most w Pomorsku, droga łącząca Pomorską z Sulechowem i obwodnica zachodnia. Udało się po wielu miesiącach dogadać. Mam nadzieję, że też wspólny znajdziemy po prostu jakieś wspólne rozwiązanie. Bo naprawdę inwestycje są dzisiaj niesamowicie potrzebne. Wtedy mamy szansę na to inwestorów zewnętrznych. Już widzimy, co się dzieje koło Szulechowa, gdzie...
Są szanse, są środki. Pytanie, czy Grzegorz Gryncewicz ma jakieś przesłuchy z Urzędu Marszałkowskiego? Jak to będzie ostatecznie?
A czy tutaj pan poseł Materna właśnie widzę, że umie dobrze przewidywać, no bo konferencja odbędzie się dopiero 10 stycznia, a już przewidział, oczywiście w tym momencie mylnie, że nie będziemy nic robić, więc takie to jest trochę zastanawiające.
Nie, ja powiedziałem, że mam nadzieję, że dogadamy.
A, było takie zdanie. Oczywiście to był żart, był serio.
Dobrze, panie sekretarzu, proszę w takim razie, jak rozumiem, ma pan takie pozytywne wieści, dojdzie do porozumienia.
Proszę państwa, no musi Urząd Marszałkowski spojrzeć na to przez rozwój zrównoważony, tak naprawdę. Ta inwestycja, czyli ten trzeci i czwarty etap budowy tutaj obwodnicy tutaj Drezdenka, to jest koszt około 180 milionów złotych, tak? Z tego rząd nie uzupełnia wkładu, jeżeli ona byłaby droższa. Urząd Marszałkowski musiałby w tym momencie, jeżeli jest dzielone 50 na 50, około 90 do 100 milionów złotych do tej inwestycji dorzucić, mówiąc językiem kolokwialnym. I proszę państwa, na drogi województwo ma budżet od 120 milionów do 200 milionów.
A to nie jest mowa o RPO, przepraszam? Czy tak? To jest mowa o...
Nie, mówię o inwestycjach na drogi około, 100, około 120 milionów. Więc tak naprawdę zarząd, a posiedzenie zarządu będzie 1 stycznia, musi podjąć decyzję, jak kooperować w sprawie budowy tej drogi. Na pewno nie ma u nas w województwie osoby, zresztą jak pan poseł też powiedział, trzeba się dogadać, więc tak naprawdę poczekajmy na posiedzenie.
Dobrze, to czekamy w takim razie do poniedziałku. Panowie,
musimy też tą kwestię
i musimy kończyć.
Omówić, wynegocjować.
Panowie, kolejna para gości czeka. Grzegorz Gryncewicz, Platforma Obywatelska, Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie pośle.
Dogadać się.
To trzeba się dogadać, oczywiście.
Kłaniam się panom i pozdrawiam i łączymy się już za chwilę z kolejną parą gości.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
A w tej części Lubuskiego Forum Radia Zachód gośćmi są pan poseł Bogusław Wątor, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Oraz sekretarz Lubuskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Arkadiusz Dąbrowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, szanowni radiosłuchacze.
Dzień dobry, panie sekretarzu.
Przywitaliśmy. Jeszcze wszystkiego dobrego w nowym roku. No to zapytam w takim razie o prognozę na rok 2022, panowie. Jak oceniacie, jak myślicie, to będzie dobry rok dla Polski, dla Europy, dla świata? Jak, no bo wiemy, że życzymy sobie najlepiej, ale jak już tak z politycznego punktu widzenia spojrzycie, panowie, na tę rzeczywistość, to co sobie myślicie, pan poseł Bogusław Wątor?
No nie myślę pozytywnie, bo biorąc pod uwagę to, co się praktycznie biorąc dzisiaj dzieje, no to nie napawa to optymizmem. Mamy podwyżki cen prądu, gazu, galopującą inflację, chaos związany z Nowym Ładem, no to niczego dobrego nie napawa. Ostatnie informacje GUS-u, które są już tegoroczne, to jest aż 8,6% inflacji. To jest, można powiedzieć, no najwięcej w 2001 roku.
Ale prezes Glapiński mówi, coś się włączyło, jakaś muzyka. Prezes Glapiński za to mówi, że możemy się cieszyć z tego, że nie ma bezrobocia.
No, panie redaktorze, oczywiście, że możemy się cieszyć, że bezrobocie jest na niskim poziomie, bo to, że go nie ma, to też nie jest prawda. Ale nie możemy się cieszyć na przykład z tego, że jest drożyzna. W ciągu 6 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrosły ceny o 50%. Przecież pan bardzo dobrze wie, że na przykład mąka jest o około 35% droższa, chleb około 50%.
No ale usłyszy pan zaraz, że wzrosły również wynagrodzenia, wzrosły świadczenia.
Podstawowe produkty.
Tak.
Panie redaktorze, podstawowe produkty to nie jest nic, co by było, można powiedzieć, no takiego do luksusu życia. I tak wygląda dzisiaj rzeczywistość. Rzeczywistość wygląda tak, że o kilkaset procent rosną ceny energii.
Panie pośle, a jakiś pozytyw?
No ale tutaj pozytywów nie widzę. No chciałbym, żeby się ziściło to, co słyszałem, co mówił pan poseł Materna, bo nasze województwo przez te 6 lat też było traktowane po macoszemu przez rządzących. Tych inwestycji centralnych praktycznie w naszym województwie nie było. Takiej tragedii nie było pod względem inwestycyjnym od 90 roku, czyli od nowej rzeczywistości. Teraz mamy zapowiedzi, że coś jednak w województwie lubuskim będzie robione chociażby w infrastrukturze drogowej. Jeżeli to się ziści, to będzie ten pozytyw, bo tego brakuje. No my sami sobie nie damy rady pomóc. Po to rząd dostaje środki finansowe, po to ma budżet państwa, żeby też nie zapominać, że istnieje coś takiego.
Sprawdźmy w takim razie, jak rzeczywistość okiem ludowców prezentuje się w 2022 roku. Arkadiusz Dąbrowski.
Ja tą prognozę polityczną, panie redaktorze, przedstawię w 5 punktach. Pierwszy punkt to myślę, że to będzie kontynuacja programu Drożyzna Plus, te ceny, które rosną każdego dnia, po prostu szybko się nie zatrzymają. Drugi punkt to jest wojna na prawicy, czyli jak z ministra Wosia zrobić łosia. Widać, że ostatnie oświadczenie premiera Kaczyńskiego było uderzeniem w Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry. Trzeci punkt to walka w opozycji o przywództwo. Czyli niekoniecznie najlepszy piłkarz gra w największym klubie. Czwarty to problemy gospodarcze. Tutaj bez komentarza, bo wiadomym jest, że te problemy gospodarcze nas dotykają. No i piąty punkt to jest program 3x i, ja to tak nazwałem, czyli inflacja, indoktrynacja, inwigilacja.
Na poczucie humoru pana Arkadiusza Dąbrowskiego tradycyjnie można liczyć, za co serdecznie dziękuję. A jak sytuacja w Polskim Stronnictwie Ludowym rozwinie się w roku 2022? Czy dojdzie do jakiegoś zwarcia, starcia między PSL-em spod znaku Waldemara Pawlaka, no a tym spod znaku Władysława Kosiniaka-Kamysza?
Ja myślę, że nie dojdzie do żadnego starcia, ale zawsze w polityce uważam, że powinna zostać zachowana pewna równowaga. Potrzebni są koledzy z dużym doświadczeniem i potrzebni są młodzi, którzy mają tą energię, którzy chcą działać i generalnie my w Polskim Stronnictwie Ludowym uważam, że osiągnęliśmy teraz stan równowagi właśnie po kongresie i bardzo się z tego cieszę i myślę, że to zaprocentuje w 2023 roku.
To jeszcze zapytam o stan równowagi w Nowej Lewicy. Czy też dojdzie do takiego stanu równowagi w województwie lubuskim? Czy dojdzie do porozumienia pomiędzy tą frakcją SLD i Wiosny? Jaka jest prognoza Bogusława Wontora?
Tutaj nie trzeba szukać prognozy, tylko taka będzie rzeczywistość, no bo tak musi być. No, musi być ta równowaga, takie są zapisy statutowe, no i tak mam nadzieję jak najszybciej będzie. A odnośnie PSL-u, to ja tutaj wspomogę mojego kolegę i powiem, że ma w 100% rację, bo tutaj nie ma się co doszukiwać dwubiegunowości, bo przecież pan Kosiniak-Kamysz jest, by tak można powiedzieć, wychowankiem pana Pawlaka i oni myślą porównywalnie i podobnie. Tu tylko można mówić co najwyżej o wiekowej różnicy i takiego podejścia bardziej doświadczonej osoby życiowo i tej, która ma w sobie więcej energii i jakiegoś takiego zdrowszego czy trzeźwiejszego, młodzieńczego podejścia do rzeczywistości jak na polityka. I tutaj pełna zgoda z tą diagnozą.
Jak rozumiem, Arkadiusz Dąbrowski, gdyby Bogusław Wontor kiedyś pytał o funkcję rzecznika prasowego Polskiego Stronnictwa Ludowego, to tutaj drzwi będą otwarte.
No, ale myślę, że pan Arkadiusz się ze mną zgodzi, bo ja chciałem
tak doświadczonego polityka, jakim jest pan poseł Wontor, każdy drzwi.
Ale sobie panowie cukrujecie. Dobrze, to teraz tak. Teraz pytanie o inną sprawę. W latach 90. bardzo popularna była taka konsola do gier, nazywała się Pegasus. Teraz ta nazwa kojarzy się z jakimiś innymi grami. Pytanie, kto w co gra, jeśli chodzi o Pegasusa? Czy to nie jest przypadkiem jakiś rodzaj, nie wiem, zasłony dymnej tematu, który jest wywołany przez pytanie kogo, komu zależy na tym, żeby grać domniemanymi, bo jak wiemy przez państwo polskie w osobie rządzących jest odrzucany zarzut, że tutaj były jakieś inwigilacje, jakieś podsłuchy opozycji, ale temat cały czas jest grillowany. Mało tego, pojawiła się jeszcze taka śmiała teza, że Platforma Obywatelska przegrała wybory, dlatego właśnie, że ten Pegasus był w użyciu. A jak to panowie oceniacie, Arkadiusz Dąbrowski?
Powiem szczerze, że w sprawie właśnie Pegasusa prezes Kaczyński zachował się, uważam, wyjątkowo przyzwoicie i ujawnił kłamców, bo można powiedzieć, że prezes ministra Wosia zrobił przysłowiowego łosia. Ja osobiście nie nadążam za tą narracją, bo jednego dnia słyszymy, że nie mamy Pegasusa, drugiego, że mamy, trzeciego, że nie używamy Pegasusa, ale czwartego, że używamy. Nie chcemy komisji śledczej w sprawie Pegasusa, bo go mamy, chcieliśmy, jak go nie mieliśmy. Jeżeli ktokolwiek jeszcze nadąża za tym bełkotem, to naprawdę gratuluję. Ja przytoczę jeszcze drugiego mistrza z Narodowego Banku Polskiego, który niedawno mówił, że nie trzeba podwyższać stóp procentowych i podwyższył je 4 razy po tym, jak to powiedział. Jak na to wszystko patrzę, panie redaktorze i szanowni państwo, to zastanawiam się, czy leci z nami pilot. Tylko że w przypadku tego słynnego dzisiaj filmu z Leslie Nielsenem świętej pamięci, to była komedia, a w przypadku Polski to jest jakiś dramat po prostu. I jeszcze jedna kwestia. Jeżeli Paulo Sosę nazywaliśmy siwym bajerantem, to jak nazwać tych wszystkich kolesi, którzy kłamią nas z ekranów TVP, łącznie tutaj z naszymi lokalnymi działaczami?
No, ostra ocena. Jak rozumiem, będzie nić porozumienia z panem posłem Bogusławem Wontorem, który już widzę oczami wyobraźni, uśmiecha się i za chwilę też swoje dołoży.
Nie, no bo trudno jest, i pan redaktor bardzo dobrze wie, nie zgodzić się z panem sekretarzem. I ja powiem tak, mam nadzieję, że za jakiś czas w studiu Radia Zachód z panem redaktorem to powiemy. Jeżeli jest tak, jak pan mówi, to mam nadzieję, że nie będzie problemu, żeby powołać komisję śledczą do zbadania tej sprawy i wyjaśnienia, żeby nie było żadnych wątpliwości.
Ale jak to zweryfikować, panie pośle, kiedy sytuacja jest tajna przez poufna?
Dla mnie to jest, można wszystko zrobić, są posłowie, którzy są dopuszczeni do tajemnicy, jest speckomisja, można pewne...
Ale słyszał pan, tak, że to sąd niezależny i wolny musi dać zgodę na to, żeby użyć tego Pegasusa.
Da mi pan się wypowiedzieć.
Nie, bardzo proszę, tylko zastanawiam się, jak w takim szerokim komisyjnym gronie mielibyście panowie to sprawdzać.
A ja pana informuję, że można, jeżeli można było w Stanach Zjednoczonych zrobić z podobną sytuację, która doprowadziła do dymisji prezydenta, bo tam okazało się, że to było, to można tutaj zrobić też, żeby pokazać, że nie było żadnej inwigilacji. Bo niech mi pan wierzy. Nie za bardzo mi się też chce wierzyć, że ci, którzy rządzą, którzy byli za to odpowiedzialni, że oni mają rację, mówiąc, że nic nie było. To powinni stwierdzić ci, którzy sprawę wnikliwie zbadają. A moim zdaniem to był system, który miał szpiegować obywateli i opozycję. I to było pokazane w układzie kampanii wyborczej, gdzie były ludzie związani z polityką i z kampanią wyborczą i tak dalej. Czy Platforma przegrała z tego powodu, czy nie, to jest inna sprawa, ale fakt jest jeden, że byli politycy w kampanii wyborczej przez ten system szpiegowani. Kolejną rzeczą poza moralną i etyczną jest jeszcze kwestia prawna. Zakup tego systemu, bo przecież też było udawane, że my nie mamy żadnego systemu, okazało się, że jednak żeśmy go kupili. On był zakupiony z Funduszu Sprawiedliwości. Ja się pytam pana, panie redaktorze, przecież pan bardzo dobrze wie, że Fundusz Sprawiedliwości nie może finansować CBA. CBA może być tylko finansowane z budżetu państwa. I bardzo dobrze to Ziobro wiedział, bo Ziobro nie podpisał się pod tą umową, pod tym projektem, tylko wypuścił właśnie, tak jak nazwał pan sekretarz łosiem pana ministra Wosia, żeby to podpisał i żeby po prostu naraził się prawnie na tą całą kwestię, która po prostu została tak czy inaczej bezprawnie zrobiona. Byli podsłuchiwani i to po prostu wyraźnie widać politycy, inni ludzie tym systemem.
Panie pośle, jak pan tak arbitralnie mówi, jak prezes Kaczyński mówi, że to są całkowite bzdury i że nikt nie był podsłuchiwany?
No i niech mi pan wierzy, że ja odszczekam swoje słowa. Dlatego ja panu powiedziałem, że mam nadzieję, że albo ja, albo pan odszczekamy, któryś z nas. Mhm. Jeżeli będzie komisja śledcza i ta komisja, ja chciałbym odszczekać, bo chciałbym, żebyśmy żyli w państwie demokratycznym, w którym rządzący nie podsłuchują polityków, szczególnie polityków podczas kampanii wyborczej, żeby wiedzieć, jakie ruchy
panowie,
oni wykonują. Ale, i co ale zrobić,
musimy kończyć. Podsłuchują nas słuchacze tego, i patrzą na zegarek. Kolejna para czeka.
Nie wierzyć dzisiaj, panie redaktorze, jeżeli po kłamstwem pogania. Niedawno słyszeliśmy, że nie ma Pegasusa dzisiaj, że jest, że nie będą stopy podniesione. Teraz, że są.
No ale co gdzie? Ale zgodnie się, panie sekretarzu, że jak będzie dobrze komisja śledcza i wyjaśni temat, nie będzie problemu przecież.
Zapewne do tego tematu jeszcze wrócimy i oczywiście z przyjemnością także z panami spotkam się w studio, a nie tylko przez telefon. Serdecznie pozdrawiam poseł Bogusław Wątor, poseł Nowej Lewicy oraz sekretarz lubuskich struktur.
Udanej soboty.
Miłego weekendu.
PSL, Arkadiusz Dąbrowski, kłaniam się i łączymy się z kolejną parą. Trzecia część Lubuskiego Forum Radia Zachód, tym razem przy telefonach pan Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Jest z nami również Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
No to rozpocznijmy w takim razie od takiej szybkiej politycznej prognozy na rok 2022. Jak panowie oceniacie, bardziej na plus, może na minus? Jak to będzie się w Polsce układało, Tomasz Bratkowski?
Jeżeli chodzi o ten rok, czy nawet następne, bo kryzys, jesteśmy w trakcie bardzo dużego globalnego kryzysu, który i tak był już opóźniony o kilka dobrych lat, więc jesteśmy, jakby można powiedzieć, na jednym początku tego dużego kryzysu. Podejrzewam, że w dalszym ciągu będzie wprowadzanie pod płaszczykiem walki z pandemią systemów totalitarnych i wręcz covidonazistowskich, gdzie ludzi będzie się segregować, zmniejszać ich wolności obywatelskie. Drugim czynnikiem będzie kryzys sam stricte gospodarczy, gdzie będzie rosła inflacja, tak jak widać to w naszym kraju. Rząd będzie starał się to ratować w najgorszy możliwy sposób, czyli poprzez zwiększanie socjali, a to będzie powodowało większe opodatkowanie społeczeństwa, a to w efekcie będzie powodowało wzrost cen i dalszą inflację i ubożenie całego społeczeństwa.
A sytuacja samej Konfederacji?
Konfederacja moim zdaniem będzie zyskiwała na kryzysie, bo PiS tą władzę straci, bo obojętnie kto tutaj by nie był przy władzy aktualnie, to w dobie kryzysu partia, która rządzi, będzie traciła i zawsze traci, patrząc na przebieg historii w różnych państwach, czy to w naszym, czy w państwach europejskich. PiS tą władzę wcześniej czy później straci, będzie tracił poparcie właśnie dla Konfederacji, tym bardziej, że ten elektorat dużych różnic może światopoglądowych nie ma w gospodarce, to jest przepaść, tak?
Karol Zieleński, ale dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego.
Panie redaktorze, zresztą to jeszcze widać po wynikach. No, zaczynaliśmy od 6%, teraz już jest w niektórych sondażach 12%. Im bardziej ta
dobrze, postawmy kropkę i pozwólmy odnieść się drugiemu z rozmówców. Karol Zieleński, bardzo proszę.
Myślę, że rok 2022 będzie dla Polski rokiem wyzwań. Wyzwań bardziej na arenie międzynarodowej niż wewnętrznie. To, co się dzieje teraz na przełomie roku 2021-2022, czyli wzrost inflacji, dość duże niepokoje, pamiętamy cały czas o granicy, teraz obserwujemy to, co się dzieje w Kazachstanie, to będzie rok wyzwań, ale myślę, że Polska jako Polska wyjdzie z tego cało i bardzo mocno na plus.
Krótko, zostańmy w takim razie jeszcze przy Konfederacji, o którą wcześniej pytałem, bo doszło do sytuacji, która także jest szeroko komentowana. Facebook zablokował oficjalny profil tego ugrupowania. No to może, ale również zostańmy przy Karolu Zieleńskim, bo mam wrażenie, że jakby słowa oburzenia także i płyną ze wszystkich, niemalże ze wszystkich stron sceny politycznej, chyba niemalże, bo Lewica wyraziła zadowolenie ustami niektórych polityków, ale rząd zapowiedział działania, które mają wyjaśnić tę sytuację i także wysłany zostanie sprzeciw do firmy, która zarządza tym portalem społecznościowym przeciwko cenzurowaniu.
Dokładnie tak. No tutaj Polska jest wolnym krajem. Cenimy sobie bardzo mocno wolność słowa. Niezależnie co Konfederacja jako partia polityczna publikuje na swoich profilach, no tutaj też trzeba jednak zasygnalizować, że troszeczkę dużo jest tych treści prowokacyjnych, ale zdecydowana reakcja premiera Mateusza Morawieckiego i protest wysłany przez ministra Janusza Cieszyńskiego do firmy Meta z prośbą o wyjaśnienie jest dobrą, zdecydowaną reakcją. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie ograniczy się wolność słowa w Polsce, również w mediach społecznościowych. Proszę Państwa, zwróćmy uwagę na fakt, że w Polsce ponad 30 milionów osób korzysta z internetu, z czego około 20 milionów korzysta z social mediów. Takie czy inne. Facebook jest w Polsce najpopularniejszy obok YouTube'a i musimy zadbać jako państwo o to, aby prawo do wolności, w tym wolności wypowiedzi, nie było w tej przestrzeni naruszane. Tutaj jest duży problem. Mówi się o tym i dyskutuje w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej od dłuższego czasu, bo są to koncerny międzynarodowe. W ostatnich dniach rząd Francji nałożył kary na firmy Google i firma Meta za właśnie nieuzasadnione instalowanie ciasteczek, czyli tych plików cookie na komputerach użytkowników. Jest to duży problem, który należy rozwiązać. A jeżeli jeszcze mógłbym tutaj się odnieść do tego, czemu Lewica przemilczała, no bo chyba mamy do czynienia z takim nierównomiernym blokowaniem i kontrolą treści. Niektóre fake newsy i mocno liberalne przekazy pojawiające się także na profilach facebookowych nie są blokowane, a tutaj Konfederacja została w sposób nieuprawniony dotknięta.
Oddajmy głos Tomaszowi Bratkowskiemu, ale pana zapytam w kontekście tego, co o tej sprawie powiedział Paweł Kukiz, bo Paweł Kukiz wytknął Konfederacji wstrzymanie głosu przy podejmowaniu decyzji w sprawie ustawy medialnej, w cudzysłowie Lex TVN, dla niektórych słuchaczy, dla których to bardziej czytelne. Państwo wstrzymaliście się, mówiąc, że to amerykański kapitał, że tutaj, żeby nie tych kwestii własnościowych nie blokować. Tymczasem ten amerykański kapitał właśnie w postaci firmy Meta i portalu Facebook mocno was tutaj ogranicza.
Panie dyrektorze, ja przede wszystkim, może to pana też dziwi, ale mnie to akurat w ogóle nie dziwi, że portal, jakim jest Facebook, zablokował Konfederację, bo to było do przewidzenia wcześniej czy później, gdyż sama cenzura w naszym kraju jest już od dłuższego czasu. Przecież takie media jak Media Narodowe czy w Realu 24...
Ale nie mieszajmy pewnych systemów. No tutaj mówimy jednak o portalu społecznościowym, który ma siedzibę w USA.
Okej, zgadza się, ale panie dyrektorze, przecież cenzurę mocniejszą, lżejszą stosują wszystkie telewizje, jak i też radia. Prosty przykład naszego podwórka. Proszę przeliczyć, ile razy był zapraszany do państwa przedstawiciel Konfederacji do radia na wywiady, a ile są pozostałe siły
proporcjonalnie
zapraszane
do wyniku wyborów. Natomiast tak, w poniedziałek pan poseł Krystian Kamiński będzie gościem Polskiego Radia Zachód. To informuję, jeśli
no
pan
i właśnie
nie wie.
Ja tego nie rozumiem. Dlaczego to ma być proporcjonalnie do liczby wyborców? Przecież ludzie zmieniają poglądy i gdyby wszystkie partie i swoje ich programy były przedstawiane równomiernie, mieliby...
Ale to z którego sondażu wyborczego mamy korzystać, podejmując decyzję o tym, kogo zapraszać częściej? No tym sondażem są wybory, one są raz na jakiś czas, nie jest to idealne, ale inaczej się nie da. Dobrze, jak rozumiem, kwestia cenzury na Facebooku pana nie zdziwiła i to będzie się powtarzać.
Tak, to nie tylko Facebook, YouTube taką cenzurę stosuje. To samo robi telewizja państwowa, TVP, która nie zaprasza na przykład lekarzy, naukowców, którzy mają inne zdanie na temat COVID-u. To nie chodzi już nawet o sprawy polityczne, tylko o sprawy takie, że ta cenzura stała się w dzisiejszych czasach bardzo popularna i to bardzo niepokoi.
Znaczy, czym innym jest świadome prowadzenie redakcji w jakimś określonym kierunku i to można krytykować, albo nie, a czym innym jest wyłączanie konkretnego kanału informacyjnego w mediach społecznościowych i to wydaje się, że to trzeba rozdzielić jednak, prawda?
Zgadza się i tu pan wspomniał o premierze Morawieckim. Mam nadzieję, że premier sobie zdaje sprawę, że dzisiaj będąc przy władzy, jego może to nie dotyczyć, ale za chwilę jak będzie w opozycji, to jego profile mogą być wyłączane i jego partia.
Ale jak rozumiem, z satysfakcją przyjmuje pan fakt, że premier stanął w obronie wolności słowa w mediach społecznościowych.
Myślę, że nie ma innego wyjścia, bo to co powiedziałem, dzisiaj trafiło na nas, a jutro może trafić na partię PiS, PO lub jakąś inną.
Panowie, tak, zostały nam 3,5 minuty, natomiast mam dwa pytania. Po jednym pytaniu dla obydwu panów. Pierwsze pytanie, pozostańmy przy Tomaszu Bratkowskim, ono dotyczy cen energii. I także zapowiedzi negocjacji, no, tych umów związanych z handlem emisjami. Czy to dobry krok? To jest jedno pytanie. Druga sprawa, jak pan ocenia w kontekście cen energii, co jest, dlaczego płacimy więcej?
Płacimy więcej poprzez lata zaniedbań wszystkich kolejnych rządów. No, patrząc na sytuację aktualnie teraz, ja też bardzo mocno interesuję się fotowoltaiką. Ma wejść ustawa, która likwiduje prosumenta wśród klienta indywidualnego, który był moim zdaniem bardzo dobrym rozwiązaniem, gdzie można było odbierać energię niewykorzystaną później od zakładu energetycznego. Czym to jest spowodowane? To jest spowodowane tym, że przez te lata, gdzie miała być odnawiana sieć energetyczna, żeby przyjmować tą energię z fotowoltaiki, nie była odnawiana. I teraz trzeba uratować sytuację, ograniczać fotowoltaikę, bo sieć już jest niedrożna. I to jest powód, że te ceny energii będą rosły. Tych źródeł odnawialnych dalej mamy mało. Nie mamy atomu, który też już powinien dobre parę lat w Polsce funkcjonować. Te wszystkie lata zaniedbań spowodowały,
a unijne regulacje?
Oczywiście też. No i tutaj nie rozumiem, dlaczego nikt się nie interesuje tym, co zaproponował Jacek Wilk, były poseł, a aktualnie jeden z liderów Konfederacji, który proponował podziemne gazowanie węgla poprzez wodorowanie węgla. Nowoczesna technologia, która jest ekologiczna, a wykorzystuje naturalne złoża węgla, których mamy.
To my sobie doczynamy w takim razie, bo musimy oddać głos teraz Karolowi Zieleńskiemu, a do pana mam pytanie nawiązujące do tego, o czym mówiliśmy na antenie. Chodzi o inwestycje realizowane w województwie lubuskim, chodzi o obwodnicę Drezdenka i Nowej Soli. No są zapowiedzi, które mówią o tym, że samorząd województwa może być nie stać na to, żeby dołożyć w takiej ilości, żeby zrealizować te zadania, do czego zresztą wzywa wojewoda.
To są bardzo niepokojące głosy. Byliśmy przekonani, że samorząd województwa, zarząd dróg wojewódzkich, składając wnioski w maju, bo termin na złożenie tych wniosków był do 31 maja, ma jakąś wizję i wyobrażenie, jak te inwestycje zrealizować. Łącznie dofinansowanie rządu dla tych trzech zadań obwodnicowych to jest 123 miliony złotych. Ale też należy zwrócić uwagę, że to nie jest koszt jednoroczny, bo są to zadania wieloletnie. Szczególnie istotne tutaj jest zadanie numer 4, czwarta część obwodnicy Drezdenka. To jest wieloletnie zadanie, które będzie się też składało z takich elementów jak budowa wiaduktu nad torami kolejowymi, czy też budowa nowej przeprawy. Tego w sposób oczywisty nie da się zrobić w jeden rok. I jeżeli tutaj mówimy, że zarząd województwa już teraz wie, że przez najbliższe 3 lata nie będzie miał na to środków, a w swoje priorytety wpisuje budowę nowoczesnego budynku pasywnego, czy też wizytę na Expo w Dubaju i też to, o czym państwo często mówiliście i o czym prasa pisze, sponsorowanie i pozycjonowanie treści stricte propagandowych. Na to znajdują się pieniądze, a nie znajdują się
na profilu Facebook zresztą, tak.
Na profilu Facebook zresztą, tak, tak, dokładnie. A na to nie znajdują się pieniądze, jest to w sposób nielogiczne, ale
musimy
jeśli pan
kończyć.
Pozwoli, ostatnie zdanie do tej sytuacji, do sytuacji z Facebookiem. Sejm w ubiegłym roku ustanowił rok 2022, między innymi rokiem Józefa Mackiewicza. Świetny twórca, zachęcam wszystkich słuchaczy do czytania o cenzurze, o hipokryzji, o prawdzie. Polecam serdecznie.
Karol Zieleński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Tomasz Bratkowski, Konfederacja. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Program zrealizował Marcin Kosiński, mówił do państwa również Janusz Rzeczkowski. Kłaniamy się, do usłyszenia.